Jutro, siostro, tematem naszych rozważań będą słowa apostoła Piotra zapisane w drugim jego liście, w rozdziale pierwszym, a wierszu 10 i 11, który cytujemy. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocno czynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potniecie. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia, my w naszym życiu poświęconym chrześcijańskim czynimy wiele wysiłków w różnych kierunkach, a przede wszystkim czynimy wiele wysiłków w tym, aby żyć, co jest życiem doczesnym, aby się ubrać, aby mieć odpowiednie mieszkanie, aby mieć odpowiednie warunki stworzone do życia, i staramy się to czynić za wszelką cenę i w miarę naszych potrzeb. I to jest rzecz zupełnie naturalna i prosta, gdzie życie nasze takiego starania wymaga. Ale drodzy bracia i siostry, kiedy my wnikniemy w głębszą potrzebę naszego życia, to jest życia duchowego, to drodzy bracia i siostry, właśnie apostoł Piotr tutaj nam mówi i zwraca się do ludu Bożego, oczywiście nie do kogo innego, gdyż mówi tutaj bracia i powiada: przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie mocne uczynili. Proszę bracia i sióstr, my wiemy, że nam wiele jest potrzeb, wiele warunków jest potrzeba, ale jeżeli się rozchodzi o nasze życie duchowe, to apostoł Piotr rozumiał te rzeczy i mówi właśnie, że raczej, czyli ponad wszystkie nasze wysiłki, które my czynimy w kierunku utrzymania naszego życia i stworzenia sobie jak najlepszych warunków, to powiada: ponad to wszystko raczej starajcie się, abyście powołanie i wybranie mocno uczynili. Dlaczego on powiedział, że nasze starania, raczej nasze wysiłki powinny być skierowane w kierunku powołania i wybrania uczynienia mocnym? Gdyż powiada w 11, tak bowiem hojne wam dane wejście będzie do Królestwa Bożego. A także mówi tak: czyniąc nigdy się nie potkniecie. Oczywiście miał tutaj na myśli drogę poświęcenia, na której on nie chciał, aby ktokolwiek z nas się potknął. I dlatego on tutaj mówi, że raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie uczynili. Myślę, że wszyscy z nas, którzy tutaj jesteśmy, na pewno pragniemy, ażeby nie co inne, ale właśnie nasze i powołanie, i wybranie pozostało mocne, pewne i doprowadzone do zwycięstwa. Jestem przekonany, że każdy z poświęconej jednostki ludu Bożego zapewne ma przede wszystkim na swoim celu zdobycie życia wiecznego i hojnego wejścia do Królestwa Bożego. I dlatego też, proszę braci i sióstr, niejednemu z nas może, słysząc wiele wykładów etycznych na różne tematy, które są nam bardzo pomocne, a więc rozmyśla, jaki by był najlepszy sposób, jaki by było najlepsze przedsięwzięcie w życiu, ażeby właśnie to zbawienie, ażeby właśnie to powołanie i to wybranie uczynić pewnym i uczynić mocnym. I w dodatku apostoł Piotr tutaj powiada: albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Nasunęłoby się pytanie, proszę braci i sióstr, co apostoł Piotr miał na myśli, co on miał za lekcję tutaj na uwadze, mówiąc, że to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Co on miał na myśli, kiedy mówił, że bracia, starajcie się o to. Co on miał na myśli, że właśnie poprzez takie warunki jakieś spełniane, które tu są nadmienione, można otrzymać to fajne wejście. A więc, drodzy bracia i siostry, apostoł Piotr w powyższych tekstach od wierszu 5 do wierszu 7 wykazuje nam potrzebę ludu Bożego, potrzebę chrześcijanina, co on musi czynić, co on musi rozwijać w swoim charakterze, aby to powołanie i wybór uczynić pewnym i mocnym. Odczytamy sobie tutaj właśnie to jego wspaniałe polecenie i zechcemy ogólnie omówić te rzeczy, abyśmy mogli wzmocnić się, posilić się i naprawdę powołanie i wybór nasz uczynić mocnym i pewnym i otrzymać to hojne wejście do Królestwa. Czytamy od wierszu 5, gdzie mówi tak: ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. O, drodzy bracia i siostry, kiedy on powiada, że to czyniąc nigdy się nie potkniecie, to widzimy, że bardzo wiele rzeczy mamy do wykonania, a tym jest właśnie rozwinięcie naszego charakteru chrześcijańskiego, który będzie decydującym w osiągnięciu przez nas życia wiecznego, to jest powołania i wybrania, uczynienia pewnym i mocnym. I proszę, braci i siostry, właśnie w tej lekcji zechcemy zastanowić się i rozebrać, chociaż nie w sposób szczegółowy, bo byłoby niemożebnym, aby te wszystkie zalety tutaj wymienione szczegółowo opisać, omówić, ale ogólnie je omówimy, które są niezbędne i konieczne ku rozwinięciu naszego charakteru, aby powołanie i wybór nasz mógł być właśnie pewnym, mocnym, a fajne wejście, aby było naszym udziałem. I proszę, braci i siostry, w 5 wierszu właśnie czytamy, że ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładają. Drodzy bracia i siostry, tak jak wspomniałem na wstępie, że my czynimy wiele wysiłków w różnych kierunkach, aby uczynić sobie pewnym nasz byt dzisiejszy na ziemi. Wszyscy się zgodzą ze mną, że w tej chwili wszyscy najwięcej czynimy wysiłków i czasu wyzywamy, pieniędzy, zdrowia naszego w tym celu, ażeby mieć jakie takie warunki naszego bytu doczesnego ziemskiego. I proszę, braci i siostry, teraz do osiągnięcia takich warunków, co jest konieczne? Pilność. Powiada, ku temu tedy se mamy wszelkiej pilności przykładając. Czy, drodzy bracia i siostry, bez pilności bylibyśmy w stanie mieć odpowiednie odzienie, pokarm, mieszkanie i inne rzeczy? Na pewno nie. Pilność jest nam potrzebna i każdy pilny, czy to pilny pracownik, czy to pilny gospodarz, rolnik, czy to ktokolwiek inny, który jest pilnym, czy pilny uczeń, otrzymuje swoje zdobycze, które ma na celu przez swoją pilność. Drodzy bracia i siostry, jeżeli teraz apostoł Piotr powiada, że przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie mocne i pewne uczynili, to apostoł Piotr i tu powiada, że ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładajcie. Proszę, bracia i siostry, dla ludu Bożego pilność jest jednym z bardzo ważnych czynników w życiu chrześcijańskim. Bo bez pilności, tak jak człowiek, który jest niedbały, proszę, bracia i siostry, w rzeczach ziemskich, to, jak to się mówi, będzie biedę klepał od dziecka do starości, bo nie dba o to, aby żyć tak, jak żyją może inni, którzy są więcej pilni i dbali. Tak samo, drodzy bracia i siostry, w życiu chrześcijańskim, w budowie naszego charakteru, pilność jest bezwzględnie potrzebna, aby rozwinąć i te cechy, które tu są poniżej podane. I mówi, ku temu samemu wszelkiej pilności przykładając. I dopiero mówi, przydajcie do wiary waszej. Mamy tutaj wspaniałą zachętę i napomnienie, że nasze poświęcenie na tyle, na ile jest ważniejsze ponad nasze życie doczesne, na tyle pilność powinna być większa w zdobywaniu tych właśnie rzeczy duchowych, ponieważ one są ważniejsze niż rzeczy doczesne. I potrzebna jest pilność, aby poprzez pilność, pilne studiowanie i pilne praktykowanie Słowa Bożego i inne rzeczy, aby one mogły być w nas dokonane, rozwinięte i wykonane. Drodzy bracia i siostry, powiada, ku temu tedy samemu przykładając wszelkiej pilności, przydajcie do wiary waszej cnoty. Zauważmy, proszę, bracia i siostry. Jeżeli tutaj dobrze wnikniemy w wartość tego tekstu, to zwrócimy uwagę, że apostoł Piotr kieruje tu do tych, którzy już posiadają wiarę. On nie mówi tu do ludzi światowych i nie mówi, że wy uczyńcie, rozwincie w sobie wiarę. Ale powiada, przydajcie do wiary waszej cnotę. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że ten tekst, ta lekcja w całości odnosi się do ludu Bożego, do ludu usprawiedliwionego z wiary, do ludu Bożego poświęconego się Bogu na służbę. Powiada, przydajcie do wiary waszej cnotę. I dlatego też wszyscy ci, którzy mienią się być chrześcijaninami, wszyscy, którzy mienią się być ludem Bożym, do nich odnosi się właśnie to wyrażenie apostoła Piotra, przy wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej, no tę wiarę już rozwiniętej. Chcielibyśmy tutaj chwileczkę zatrzymać się właśnie nad wyrażeniem wiara, która musi już być wcześniej w nas zbudowana, rozwinięta jako fundament naszego duchowego istnienia. Chciałbym zauważyć tutaj, o jakiej wierze apostoł Piotr ma na myśli. Bo proszę braci i sióstr, trzeba powiedzieć ogólnie, że nie ma człowieka, który by nie posiadał wiary. Nie ma jednostki ludzkiej, która by nie posiadała wiary. Chociaż wielu powiada, że ja jestem niewierzącym. Zgodzimy się z tym, że są niewierzący w Boga. To jest prawdą. Niewierzący w Jezusa jako Jego Syna. Niewierzący w Jego plan, dzieło zbawienia i w ogóle w całokształt boskiego dzieła dokonywanego są ludzie, którzy nie wierzą. Ale proszę braci i sióstr, oni muszą mieć inną wiarę i mają inną wiarę, czy to w jakieś swoje idee, czy to w jakieś inne rzeczy. A więc wiara jest w każdej istocie, która jest, proszę braci i sióstr, obdarzona zdolnością rozumowania, myślenia i, proszę braci i sióstr, czucia. Dlatego też, proszę braci i sióstr, nasunęłoby się pytanie, do jakiej wiary my mamy przydać tą cnotę i inne elementy. Proszę braci i sióstr, chciałbym powiedzieć, że wiara składa się z trzech części, że wiara jest to w pierwszym rzędzie przedmiot, w którym my wierzymy. Przedmiotem będzie to osoba, zasada lub rzecz, w którą my wierzymy. To jest część naszej wiary. Drugą częścią naszej wiary będą to, proszę braci i sióstr, będzie przymiot, przez który my wierzymy. A takim przymiotem, przez który my wierzymy, jest umysłowe ocenienie i sercem spoleganie na osobach, zasadach lub rzeczach, w które my wierzymy. Obojętnie co to będzie. Czy to będzie w stosunku do ludu Bożego Bóg, Jezus Chrystus jako osoby, prawda Boża i najwyższe interesy rodzaju ludzkiego, to jest boski plan skoncentrowany w naszym Panu Jezusie Chrystusie, a więc to będzie przedmiot naszego wierzenia i teraz nasze uczynienie naszym sercem i umysłem, poleganie na tym, będzie właśnie drugą częścią wiary z naszej strony. Trzecia część, proszę braci i sióstr, składowa wiary jest to wierność, czyli lojalne poddanie się osobom, zasadom i rzeczom, w któreśmy uwierzyli. I proszę braci, już z tego punktu patrzenia widząc, to musimy powiedzieć, że wszyscy ludzie posiadają wiarę, ale nie wszyscy posiadają wiarę w jedne osoby, w jedne zasady i w jedne rzeczy. To znaczy nie dla wszystkich jeden przedmiot jest przedmiotem wierzenia. Ale wszyscy, następne dwie części, rozwijają również, to jest umysłowe ocenienie i sercem spoleganie, a także i wierność wobec osób, zasad i rzeczy, w które oni uwierzyli. I dlatego też są ludzie, którzy wierzą w osoby, ludzkie zasady i rzeczy i im wierzą i są lojalnie poddani względem w stosunku do nich. Ale proszę braci i sióstr, lud Boży, jego przedmiotem wierzenia jest Bóg i Jezus i jego prawda i sprawa. I dlatego też, proszę braci i sióstr, nasza wiara jest nazwana przez apostoła Piotra specjalną, nadzwyczajną wiarą. I w wierszu pierwszym mówi tak, tego z pierwszego rozdziału drugiego listu. Szymon, Piotr i sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy również z nami kosztownej wiary dostąpili. Nazywa tą wiarą kosztowną wiarą, wspaniałą wiarą. Wysuwa ją na wyższy poziom innych, proszę braci i sióstr, rzeczy, w które ludzie wierzą i powiada tym, którzy wraz z nami dostąpili kosztownej wiary przez sprawiedliwość, Boga naszego i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. A więc, drodzy bracia i siostry, my przez nasze usprawiedliwienie z wiary, przez ocenę Boga, Jego prawdy, Jego dzieła, a więc mamy właśnie w sobie ten fundament, to jest wiarę, do której mamy przydać przydatki, które apostoł Paweł tutaj, Piotr nam tutaj wymienia. Jest to specjalny gatunek wiary. Jest to wiara, proszę braci i sióstr, która jest o wiele mocniejsza niż wiara innych ludzi i w inne rzeczy. Ponieważ to jest wiara w istotę najwyższą, w osobę, którym jest Stwórca nasz niebieski Ojciec, Bóg mieszkający w niebie, Jezus, Jego Syn i Jego wspaniałe dzieło, które On prowadzi, począwszy od stworzenia wszechświata, naszej ziemi, ludzkości, aż do doprowadzenia do końca dzieła na ziemi, a także wieki przyszłe, w których będzie działał również jako najwyższa, najwspanialsza i nieśmiertelna istota. A więc nasza wiara, proszę bracia i sióstr, jest wyższa. Nasza wiara jest tutaj nazwana właśnie kosztowną i właśnie do tej kosztownej wiary teraz mówi tutaj apostoł Piotr, dodajcie do tej wiary cnotę. Kiedy my spojrzymy tutaj na sposób jego przekazywania nam naszych potrzeb, to zauważymy, że on tutaj wiarę stawia jakoby fundament pod jakąś wielką budowlę. I tak jest, drodzy bracia i siostry. Podstawą naszej egzystencji duchowej jest właśnie wiara. I dlatego też my, jeżeli chcemy naprawdę budynek naszego charakteru zbudować wspaniały, jeżeli zechcemy zakończyć nasze powołanie i wybranie pewnym i mocnym, to drodzy bracia i siostry, przede wszystkim musimy mieć silną wiarę. Na temat, proszę bracia i sióstr, wiary mieliśmy wiele myśli podanych na konwencji w Łosińcu i tutaj w pierwszym temacie mieliśmy poruszone tylko wierz, bo wierny jest ten, który obiecał. Widzimy, że jedynie wiara tylko może nam pomóc do spełnienia się wszystkich obietnic, które należą do nas i proszę bracia i sióstr, na nich polegać, cieszyć się nimi, a także mieć ufność, że one się spełnią. I dopiero na takiej wierze, przy pomocy takiej wiary, przy pomocy takiego fundamentu już zbudowanego w nas, możemy podjąć się, proszę braci i sióstr, wysiłku w kierunku, aby nasze powołanie i wybranie uczynić mocnym i pewnym. I dlatego też mówi nam tutaj apostoł właśnie Piotr, że do tej wiary przydajmy cnotę. Co to jest cnota? Cnota, proszę braci i sióstr, jest to inaczej mówiąc niewinność, sprawiedliwość, a więc jest to męstwo, siła charakteru. A więc siła sprawiedliwego charakteru to jest cnota. Jest to, proszę bracia i sióstr, część naszego charakteru, która jest bardzo pożądana, która jest bardzo cenna. I proszę bracia i sióstr, jako pierwsza jest tutaj wykazana właśnie przez apostoła Piotra, że do naszej wiary, silnej, kosztownej wiary, powiada, przydajecie do wiary waszej cnotę, czyli sprawiedliwy, uczciwy charakter, siłę sprawiedliwego i uczciwego charakteru. Drodzy bracia i siostry, psalmista Dawid, on nam tutaj właśnie w 15 psalmie w bardzo prosty sposób, a jednak jasny, przedstawia, jak wygląda charakter, który posiada rozwiniętą właśnie tą cnotę, czyli siłę sprawiedliwego charakteru. I mówi tak. Panie, któż będzie przebywał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? A więc proszę braci i sióstr, jak tam apostoł Piotr powiada właśnie o tym, że hojne wejście nam będzie dane do królestwa, a tutaj właśnie psalmista Dawid mówi, kto będzie mógł znaleźć się tam w tej królestwie, na tej świętej górze? A więc powiada, ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swoim. Oto, proszę braci i sióstr, jest przedstawiona właśnie cnota, czyli siła sprawiedliwego charakteru, który nie obmawia językiem swoim, który nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani ze lżywości kładzie na bliźniego swego, przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości, który choć przysięga ze szkodą swoją, nie odmienia, który pieniędzy swych na lichwę nie daje i darów przeciwko niewinnym nie bierze, to czyni, nie zachwieje się na wieki. Apostoł Piotr powiedział, że kto to czyni, nie potknie się. A więc, drodzy bracia i siostry, widzimy tutaj, że niewinność, więc ta siła sprawiedliwego charakteru, uczciwość, a więc ta cnota, ona jest konieczna i ona jest niezbędna i to na samym początku naszego rozwoju chrześcijańskiego charakteru zaraz przydana do wiary jako pierwsza, ażebyśmy mogli przy pomocy tego inne właśnie jeszcze rozwijać, aż do stanu zupełnego doprowadzenia do zwycięstwa naszego powołania i naszego wybrania. Dlatego też starajmy się, drodzy bracia i siostry, rozwijać silną wiarę i na niej budować właśnie tą cnotę, czyli siłę sprawiedliwego charakteru. Ale chcę zauważyć tutaj, że chociaż rozbierać będziemy wszystkie tutaj po kolei w skróceniu, to chcę powiedzieć to, co już wspomniałem, że ku temu samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę. Aby rozwinąć nasz charakter w tych właśnie elementach, to, proszę braci, trzeba wiele pilności. I do uczciwości, sprawiedliwości, do uczynienia silnym naszego charakteru sprawiedliwości też nam jest potrzeba wysiłku, trzeba nam potrzeba właśnie pilności, do pilnowania różnych okazji i sposobów, których opatrzność Pańska nam stwarza, aby właśnie tę sprawiedliwość, tę siłę charakteru, tę cnotę rozwinąć w naszym umyśle i w naszym sercu, jako niezbędna część naszego charakteru. Dalej powiada, a do cnoty umiejętność. Co rozumiemy przez wyrażenie umiejętność? Umiejętność, drodzy bracia, albo inaczej mówiąc, znajomość. Ale nasunęłoby się pytanie, jaką znajomość mamy przydać do naszej cnoty i do naszej wiary. My mamy tak wiele, proszę braci i sióstr, różnych gałęzi nauki, że teraz pytamy się, co musimy uczyć się, jaki kierunek wziąć na cel, aby zdobyć umiejętność. Czy też może we wszystkich kierunkach mamy zdobyć umiejętność? Do czego mamy dążyć? Jaką umiejętność mamy zdobyć, która ma nam zagwarantować zwycięstwo, proszę braci, hojne wejście do Królestwa? A więc, czy może znajomość matematyki, fizyki, chemii, czy może znajomość astronomii? Gdyż rozumiemy, że Bóg mieszka wysoko, może znajomość astronomii powoli nam zbliżyć się do Boga. A może medycyna, a może coś innego? O nie, drodzy bracia i siostry. Żadna z tych znajomości nie wchodzi tutaj w rachubę w poświęconym charakterze członka ludu Bożego, to jest chrześcijanin. Ale co takiego my mamy uczyć się, co takiego mamy zdobywać jako znajomość? Proszę bracia i sióstr, tutaj tą znajomością, którą dla nas jest niezbędna, jest to znajomość, proszę bracia i sióstr, Boga i Jego sprawiedliwej woli. To jest krótka definicja tego, co chcę powiedzieć. Znajomość Boga i Jego sprawiedliwej woli jest wystarczającą, drodzy bracia i siostry, aby powołanie i wybór uczynić pewnym. Chociażbyśmy zdobyli najwyższe stanowisko jako naukowiec matematyki czy innej gałęzi, jaka jest dostępna dla nas, ale nie posiadali znajomości Boga i Jego sprawiedliwej woli, to nie ma mowy ani o wierze, ani o poświęceniu, ani o powołaniu, ani o wyborze, a tym bardziej o uczynieniu tych rzeczy pewnym i trwałym dla naszego dobra. Dlatego też jedynie tylko znajomość Boga i Jego sprawiedliwej, Jego, proszę braci i sióstr, to jest właściwej woli, jest koniecznym i jest tą umiejętnością, którą apostoł Piotr mówi, że przydajcie do wiary waszej umiejętność. I dlatego też, aby zdobyć umiejętność, to jest znajomość Boga i Jego sprawiedliwej woli, należy również z wielką pilnością, wszelkiej pilności ku temu przykładajcie, a więc z wielką pilnością studiować Słowo Boże, wielką pilnością obserwować, proszę bracia i siostry, wszystko, cokolwiek nas otacza, które mówi o Bogu, Jego istnieniu, ażeby Go zrozumieć, ocenić, poznać, ażeby Mu się poświęcić, służyć i aby wypełniać tą Jego wolę, również poznawając ją, a do tego trzeba wiele pilności, wysiłków, tak jak do wszelkich innych, proszę bracia i siostry, potrzeb naszych życiowych, potrzeba jest własnej pilności. Dlatego też i tu, drodzy bracia, chociaż każda z tych zalet, gdybyśmy chcieli w szczegółach omówić, to by należało omówić po wykładzie do każdego przedmiotu, a może ktośkolwiek by był zdolny mówić i dwa, i trzy wykłady na temat jednego z tych elementów naszego charakteru, ale chcemy omówić ogólnie tutaj tę sprawę, gdyż właśnie w sposób ogólny ona tutaj występuje jako lekcja przez apostoła Piotra nam dana. Dlatego starajmy się rozwinąć w naszym charakterze tak tą właśnie siłę sprawiedliwego charakteru, przydając ją do naszej wiary, jak i znajomość Boga i Jego sprawiedliwej woli, a tak zagwarantuje nam właśnie to hojne wejście do Królestwa Bożego. Dalej powiada nam, a do umiejętności przydajcie powściągliwość. Inaczej mówiąc, samokontrolę. Proszę braci i sióstr, jest wiele elementów w naszym charakterze i wszystkie są ważne, ale brat Russell mówi nam w wielu miejscach, że najwspanialszym, najwyższym elementem dobrego charakteru jest samokontrola. I kiedy my zwrócimy naszą uwagę chwileczkę na temat samokontroli i jej zastosowania w naszym życiu chrześcijańskim, to, drodzy bracia i siostry, zauważymy, że tak jest. Że może są inne, mają inne, większe znaczenie jeszcze elementy charakteru, ale proszę bracia, już samokontrola jest najwyższym elementem, wspaniałym elementem, przy pomocy którego możemy, a bez pomocy którego nie jesteśmy w ogóle w stanie rozwinąć naszego charakteru. A więc samokontrola, proszę bracia i siostry, ma do czynienia ze wszystkimi kierunkami naszego życia. Ona ma do czynienia z naszymi uczuciami. Przy pomocy samokontroli jesteśmy w stanie rozwijać w naszym sercu uczucia takie tylko, które rozumiemy, że są zgodne z wolą Bożą i że możemy je rozwijać dla naszego dobra duchowego i które przyczynią się do naszego zwycięstwa. Samokontrola pozwoli nam wnikać, proszę braci i sióstr, w rozwój naszych uczuć i rozwijać tylko te, które są potrzebne, a odrzucać wszelkie uczucia, które by mogły nas skłaniać do światowości czy też innych jakichś kierunków naszego życia. Proszę braci, samokontrola ma do czynienia z naszymi myślami. Ktoś by powiedział, że my nie mamy możliwości kontrolowania naszych myśli, które wchodzą, znaczy przyjmują, ścisłej kontroli myśli naszego, które wchodzą w nasze umysły. Proszę braci i sióstr, tak, my nie jesteśmy w stanie jakiejś myśli do umysłu nie dopuścić, ale przy pomocy samokontroli jesteśmy w stanie tę myśl przyjąć lub nie przyjąć. I dlatego też wszystkie myśli, które wchodzą do naszego umysłu, silna, zdrowa samokontrola może dobrze kontrolować i odsuwać złe, a przyswajać sobie dobre i piastować w celu rozwijania właśnie odpowiednich uczuć naszego serca i wolności naszego umysłu. Samokontrola ma do czynienia z naszymi upodobaniami w życiu. Proszę bracia i sióstr, człowiek ma możliwość mieć wiele różnych upodobań i może poświęcać w tym kierunku wiele swojego czasu, zdrowia i innych rzeczy, ażeby dane upodobania sobie właśnie przyswajać. Ale samokontrola nie pozwoli nam posunąć się za daleko, aby rozwijać te upodobania, praktykować je i piastować, które by były nie w zgodzie z boską wolą, nie w zgodzie z boskimi poleceniami, z przykazaniami, które by nas odciągały od Boga prawdy i sprawiedliwości, a pociągały do życia światowego, czy też innych jakichś warunków. A więc nasze upodobania będące pod kontrolą, proszę braci, samokontrola pozwoli nam tylko rozwinąć te upodobania i będziemy sobie przyswajać i praktykować takie sposoby, które będziemy rozumieli, że one są zgodne z wolą Bożą i one nas coraz bliżej zbliżają do Boga, zbliżają nas do tego stanu, że powołanie i wybór nasze będzie mocne i będzie pewne. Samokontrola ma do czynienia, proszę bracia i sióstr, z naszą pracą, którą my wykonujemy. My możemy wykonywać różne prace, różne czynności, ale bardzo często mogą być takie, które nie wpływałyby dodatnio na nasz stan poświęcenia. Samokontrola właśnie będzie miała do czynienia z tym i będzie czuwała nad tym, aby wykonywać taką pracę, która będzie przyjemna nie tylko nam, ale przyjemna Bogu i która będzie pomagała nam w poświęceniu. Samokontrola ma do czynienia, proszę braci i sióstr, z naszymi przyjemnościami, do których jako ludzie mamy prawo. Świat korzysta z wielu różnych przyjemności. Ludzie korzystają z nich w sposób naturalny, do których my nie mamy żadnej pretensji. Ale poświęcony lud Boży, który ma starać się, aby powołanie i wybór uczynić pewnym, musi czuwać, proszę braci i sióstr, nad swoimi przyjemnościami, z których korzysta, a z których nie. A do tego jest potrzebna samokontrola. Do tego jest potrzebna właśnie ta powściągliwość, że nie wszystkie przyjemności muszą z konieczności być naszym udziałem, dlatego że świat z nich korzysta. Bo my, proszę bracia i sióstr, mamy cel inny, cel wyższy i dlatego nasz czas, nasze zdrowie, nasze pieniądze i wszystko, cokolwiek posiadamy, poświęciliśmy Bogu na służbę, a zatem, proszę bracia, korzystanie z różnych przyjemności, które my w życiu możemy skorzystać, nie wszystkie sobie musimy przyswajać, nie wszystkie powinny być przez nas przyswajane i w tym wypadku jest niezbędna samokontrola, aby widzieć, które można, a które nie należy, ile można poświęcić danej, proszę braci, przyjemności, a ile nie, aby nasze powołanie właśnie czynić pewnym. Aby rozszerzać stan naszego poświęcenia, gorliwości i nasze wysiłki skierowywać w kierunku służby pańskiej, a nie rzeczy ziemskiej. I dlatego też potrzebna jest nam tutaj samokontrola. Bo bez samokontroli nie bylibyśmy w stanie nic w tym wypadku uczynić, bo, proszę braci, już szatan wpłynąłby na nasze umysły bezpośrednio i wprowadziłby wszystkie te metody, które on uważałby za słuszne, aby nas całkowicie odprowadzić od Boga. I dlatego też apostoł Piotr mówi, przydajcie do wiary waszej tą samokontrolę, a ona pozwoli wam kontrolować nad naszym właśnie umysłem, sercem, aby tylko przyjmować i rozwijać to, co jest niezbędne, to, co jest konieczne w poświęceniu. Samokontrola również ma do czynienia z naszymi smutkami. Tak jak w żadnym wypadku my nie możemy, proszę braci i sióstr, nadużywać naszych przyjemności, tak samo też samokontrola nie pozwoli nam być smutnymi w warunkach takich, kiedy naprawdę może nasze życie jest, czyli nasza osoba jest doświadczona, nasza wiara jest doświadczona, i w ogóle przechodzimy różne trudności w naszym życiu. Dlatego też ludzie światowi często w jakichś wypadkach, w jakichś okolicznościach niesprzyjających posuwają się do bardzo wielkiej rozpaczy, do bardzo wielkiej, do wielkiego smutku, ale samokontrola też nie pozwoli nam na to, abyśmy posunęli się do skrajności w tym względzie. A więc wszędzie potrzebna jest właśnie samokontrola. Samokontrola ma również do czynienia z naszymi nadziejami w życiu. Gdyż nasze nadzieje my sobie przyswajamy tylko takie, które są realne w świetle Pisma Świętego, a które nie są realne w świetle Pisma Świętego, my je nie przyjmujemy. Dzięki samokontroli możemy właściwy kierunek myśli obrać sobie odnośnie obietnic, które są do nas, a obietnic, które nie są do nas. Jak wiele, drodzy bracia i siostry, z ludu Bożego w różnych grupach mają jeszcze nadzieje wyższe, przypuśćmy, powołania do Kościoła Chrystusowego, gdzie brak samokontroli w przyjmowaniu praw Słowa Bożego, nie ma oceny prawdy na czasie w zupełności i dlatego też często są rozwijane nadzieje, które już nie są realne. I też trzeba samokontroli, aby zdobyć właściwą znajomość tych nadziei i tylko te przyswajać, które są dla nas, które są możliwe, a te, które są nie dla nas, niemożliwe, które są tylko często może złudzeniem odsuwać na bok i nie zajmować sobie tak tym umysłu naszego. Dlatego też, proszę braci i sióstr, samokontrola jest bardzo ważnym elementem w naszym charakterze. Drodzy bracia i siostry, samokontrola, czyli czuwanie nad sobą, ta siła naszego charakteru jest wspaniale opisana przez kaznodzieje, przez Salomona w jego przypowieściach. Zauważmy, jak nasz umysł pod kontrolą, pod dobrą kontrolą będzie wyglądał właśnie w naszym charakterze. Mówi tak. W przypowieściach Salomonowych w 16 rozdziale, a w 32 wierszu czytamy następujące słowa. Lepszy jest wierzący do gniewu, niżeli mocarz, a kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co zdobył miasta. Jest tu wykazana samokontrola, drodzy bracia i siostry. A wiersz 25, raczej rozdział 25, a wiersz 28 jeszcze czytamy, który mówi nam tak. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Zauważmy, czym jest brak samokontroli, a czym jest obfitość samokontroli. A więc jeżeli my nie posiadamy samokontroli, to powiada mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Co my przez te słowa rozumiemy? Jeżeli w naszym umyśle nie ma samokontroli, to szatan sugeruje takie sugestie, jakie on uważa za potrzebne, jakie on uważa za skuteczne, aby nas zwieść. I my, proszę braci i sióstr, nie czuwając w umyśle przez samokontrolę, to pozwalamy im wejść i roztoczyć nasz umysł, nasze serce jego wpływami i nie będziemy sprzeciwiali się temu. Takie miasto rozwalone bez muru, co tam jest, proszę braci i sióstr, jak tam sytuacja wynika? Kto chce wchodzi, kto chce wychodzi, co chce przynosi i co chce wynosi. Dlatego też było obwarowane to miasto w dawnych czasach, miasto było obwarowane murem, aby tam nie wchodził ktokolwiek obojętnie i nie wychodził, wnosił lub nie wynosił. Proszę braci i sióstr, takim miastem właśnie jest nasz umysł, jest nasze poświęcone życie, nasze jestestwo. I my musimy kontrolować teraz nasz umysł ściśle. Bramy naszego miasta muszą być silne, zamknięte i musimy wpuszczać tylko tych osobników, które uważamy, że oni nie będą nam szkodzić i wypuszczać, ale wszystkie myśli, wszystkie sugestie, które uważamy za złe, te będziemy odsuwać i te będziemy, przed tymi będziemy drzwi naszego umysłu i naszego serca zamykać. Ale do tego jest potrzebna silna samokontrola. Dlatego przydajcie do wiary waszej samokontrolę, ażeby przy jej pomocy nasz charakter mógł coraz więcej i coraz lepiej budować się. I tu widzimy, proszę bracia i sióstr, że właśnie ta wiara, która jest fundamentem i przydane do niej elementy stanowią już wzrost budowy, a więc którą my rozpoczęliśmy w naszym poświęconym życiu. I dlatego też tą częścią, tym więcej właśnie materiału budowlanego jest jednym z nich również powściągliwość, którą należy rozwijać, którą należy piastować i bardzo cenić, gdyż ona jest, jak już wspomniałem, gdzie brat Rustel powiada, najważniejszym, jest najwyższym elementem dobrego charakteru. Dlatego też, proszę braci i sióstr, apostoł Piotr zapewne znał potrzeby ludu Bożego i dlatego też wspomniał tutaj o tym, żebyśmy mogli nasze powołanie i wybranie mocnym i pewnym uczynić, to musimy rozwijać właśnie tą samokontrolę. Następnie, drodzy bracia i siostry, powiada nam apostoł Piotr, a do tej samokontroli, czyli do tej powściągliwości, przydajcie cierpliwość. Cierpliwość jest również bardzo ważnym elementem naszego charakteru. Bez cierpliwości, proszę braci i sióstr, też musimy sami przyznać, że jest nam często bardzo ciężko żyć. I jeżeli byśmy tak zapytali się kogoś z nas, czy ty, bracie i siostro, masz już cierpliwość, to jeżeli czegokolwiek nam jest brak w życiu, drodzy bracia i siostry, musimy przyznać, że najwięcej cierpliwości. Kiedy słyszymy modlitwy braci, a często sióstr w wyznaniach albo przy innych okolicznościach, to każdy z nas wyraża się Боже, przymnóż mi cierpliwość. Daj mi wytrwać doświadczenia. Z tego też względu, obserwując właśnie wyrażenia braci i sióstr, zauważyć możemy, że wszystkim nam brak jest cierpliwości. I to się okazuje na każdym kroku. Proszę braci, nasz organizm coraz więcej jest wyczerpany. Niedoskonałość, która nas cechuje jako rodzinę Adama, który wyłamał się spod boskiego prawa i właśnie to zło zdegradowało nas, jest coraz słabszy organizm i coraz trudniej jest, proszę braci i sióstr, naszym umysłem i sercem kierować, podporządkowywać go i coraz trudniej jest żyć w poświęconym życiu. I dlatego też coraz trudniej posiadać cierpliwość, być cierpliwym w różnych sytuacjach. Ale proszę braci i sióstr, cierpliwość nie tylko ma zastosowanie w naszym życiu chrześcijańskim, ale wierny sługa powiada, że w tym wypadku musimy też zastosować i cierpliwość w ogólniejszym i szerszym z tego słowa znaczeniu i powiada, że czas jest najważniejszym elementem wypełniania boskiego planu i dlatego też potrzeba nam wiele cierpliwości w oczekiwaniu na spełnienie się boskiego planu w różnych jego kierunkach, a także i w przyjściu Królestwa Bożego. Proszę braci, kiedy uczniowie byli z naszym Panem na ziemi i Jezus im tak szeroko i wspaniale opowiadał o warunkach Królestwa Bożego, tak wspaniale im przedstawiał perspektywy tego Królestwa, wspaniałe błogosławieństwa, to oni nareszcie mówią: Panie, no ale kiedyż to Królestwo przyjdzie, dokąd my będziemy czekać na Niego, no to wspaniałe rzeczy tam będą, ale kiedy ono przyjdzie? I przez cały wiek Ewangelii, drodzy bracia, wszyscy chrześcijanie, wszyscy ludzie wierzący w Boga i mający nadzieję tych obietnic, tak się właśnie ustosunkowali, kiedyż ono przyjdzie i każdy wyglądał, aby jak najrychlej przyszło. I my mamy doświadczenie na nas samych, że proszę braci, w naszej literaturze, którąśmy czytali przed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to nawet potrafiliśmy sobie tak wyrobić naszą wyobraźnię, że przyswoiliśmy sobie bardzo szybki termin przyjścia Królestwa Bożego, szybciej niż żeśmy podane mieli w literaturze przez słów prawdy. Już w ten czas to się musi stać, chociaż to były przypuszczenia, orientacyjne sugestie tylko, ale myśmy sobie przyswajali, dlaczego brak nam było cierpliwości i w tym względzie wypełniania tym właśnie boskich zamierzeń. A bardzo często, drodzy bracia i siostry, kiedy tej cierpliwości w tym względzie nam zabraknie, to my powiadamy, dokąd Pan będzie zwrócił, my na swoją rękę pójdziemy naprzód, Babilon zawalimy i prędzej Królestwo Boże przyjdzie. Albo w inny sposób to uczynimy. Pismo Święte mówi nam, wierni słudzy nam komentują, że nam jest w żadnym wypadku nie wolno wyprzedzać Pana w wykonywaniu Jego dzieła i dlatego nam jest trzeba cierpliwości w tym względzie. Niedojrzały owoc zerwany, drodzy bracia i siostry, jest gorzki, jest kwaśny i grozi zatruciem w chwili jego spowicia. Tak samo też boski plan, aby był wypełniony w szczegółach, czego też Bóg dokonuje, gdyż mówi Biblia, że ani kreska, ani jota z zakonu nie minie, aby się wszystko stało. Dlatego też i względem jego planu wszystko wykonuje według swoich zamierzeń i dlatego też do tego jest potrzeba czasu, a ponieważ nasze życie jest krótkie, nasze życie jest ciężkie, dlatego my byśmy chcieli, żeby jak najszybciej to się skończyło, jak najszybciej zapanował ład i porządek na ziemi i Królestwo Boże było, a my byliśmy jego uczestnikami. Ale, drodzy bracia i siostry, wiele jeszcze musi upłynąć wody, zanim cisnem tego słowa znaczeniu wszystkie szczegóły boskiego planu odnośnie Królestwa zostaną wypełnione. Dlatego trzeba nam wiele cierpliwości. A drodzy bracia i siostry, trzeba zauważyć, że wyrobienie sobie cierpliwości jest uwarunkowane i tym warunkiem jest to bardzo ciężka sprawa i przykra, gdyż Pismo Święte mówi, że cierpliwość można osiągnąć tylko przez doświadczenia próby i cierpliwości. Mówi nam Pismo Święte, apostoł Jakub w rozdziale pierwszym, a wierszu drugim i trzecim, zauważmy, jak on nam mówi na temat wyrobienia sobie cierpliwości i mówi tak. Pierwszy rozdział, wiersz trzeci, drugi i trzeci, to tak. za największą radość miejcie, bracia moi, gdy rozmaite pokusy składacie. Dlaczego? Ktoś by powiedział, no też coś podobnego. Paść pokusy, mieć trudności i radować się. Tak, gdyż powiada wiersz trzeci, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. O, tu jest właśnie źródło cierpliwości, doświadczenie naszej wiary. Jak bardzo często, drodzy bracia i siostry, Bóg dozwala na nas doświadczenie naszej wiary, próbę naszej wiary, nawet w wypełnianiu boskich zamiarów, które my się spodziewamy, że wcześniej się staną, ale się nie spełniają, to jest próba naszej wiary. I proszę bracia i sióstr, tu jest nam potrzebna cierpliwość, na szerszą skalę, cierpliwość w szerszym tego słowa znaczeniu, aby boskie zamiary mogły się wypełnić, a my je przyjąć we właściwy sposób i w czasie, który Bóg uważa za słuszny. I powiada, doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, a we wierszu 3 również mówi tak. Również nas napomina i mówi, że innej drogi do zdobycia cierpliwości nie ma, jak tylko doświadczenia i próby. 5 rozdział do Rzymian, a wiersz 3 czytamy słowa tak. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisku, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje. Nieco inne, proszę bracie i siły. Kiedy my modlimy się do Pana, Panie, przymnóż nam cierpliwości, to nie myślmy, że przyjdzie cierpliwość z góry i wejdzie w nasze umysły. Na pewno nie. Ale tak jak tutaj poprzednio brat wspomniał, wiele trudności spłynie na nas po to, aby nam pomóc wyrobić cierpliwość. Bo co za sztuka być cierpliwym, jak nic, proszę bracie i sióstr, i nic, ani żywotne, ani nieżywotne czynniki nie stoją nam na przeszkodzie, to możemy powiedzieć, tak, ja jestem cierpliwy. Ale jeszcze nam dobrze na odcisk też nie nastąpi, to już podskoczymy do góry i okazuje się, że cierpliwości nam jest brak. Dlatego też doświadczenie powiada nie tylko to, ale się chlubimy z ucisku, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie pochańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Dlatego też tutaj powiada, przydajcie do wiary waszej cierpliwość. Apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 10, a wierszu 36 powiada, cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Mówimy, że najważniejszą rzeczą jest wykonywanie woli Bożej. Ale z kolei musimy przyznać, że teraz, aby wykonać wolę Bożą, to tu powiada, że cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Co to jest wola Boża, proszę bracia i siostry? Na innym miejscu Biblia mówi, a tak jest wola Boża względem was, to jest poświęcenie wasze. A obietnicę, którą nam dał, żywot wieczny. Zauważmy, jak dużo ma do powiedzenia cierpliwość w naszym charakterze, którą należy przydać do naszej wiary, aby nasze powołanie i wybranie było mocne i pewne, a hojne wejście do Królestwa by było naszym udziałem. Dlatego też starajmy się za wszelką cenę o rozwijać cierpliwość. Gdyż, proszę bracić, już bez cierpliwości trudno nam będzie osiągnąć właściwy stan serca. Cierpliwość jest potrzebna nam w życiu naszym codziennym, w rodzinach naszych, w zakładach pracy, mąż względem żony, żona względem męża, rodzice względem dzieci, dzieci względem rodziców. I nie myślmy, że te drobne szczegóły w naszym życiu codziennym, które nam uczą cierpliwości, nie przyczyniają się do w szerszym znaczeniu rozwinięcia cierpliwości. Tak. Bo proszę bracia i sióstr, czy w szerszym, czy w mniejszym znaczeniu rozwoju cierpliwości, wszędzie są potrzebne doświadczenia. I proszę bracia, na szerszą skalę względem boskiego planu będą doświadczenia naszej wiary, które wyrobią nam cierpliwość w oczekiwaniu. Natomiast cierpliwość względem naszych współżyjących, gdzie jest nam również jej bardzo potrzeba, względem męża, żony, dzieci, rodziców i tak dalej, będą doświadczenia właśnie w tym zakresie, w kółku rodzinnym, czy też właśnie w kółku sąsiedzkim, czy w kółku otoczenia w pracy i to nam pomoże do ogólnego zorganizowania w sobie rozwinięcia właśnie tej zalety chrześcijańskiego charakteru, jaką jest cierpliwość. Dlatego przydajmy do naszej wiary cierpliwość. Następnie, proszę bracia i siostry, jeszcze jedną z kolei częścią, czyli wieńcem budowy, którym budujemy na naszym fundamencie naszej wiary, wiary, proszę bracia i siostry, kosztownej, powiada apostoł Piotr, że przydajcie również do tej cierpliwości pobożność. Co rozumiemy przez pobożność? Pobożność często w różny sposób bywa rozumiana. Bardzo często ludzie, szczególnie w nominalnych systemach, okazują pobożność przez smutną minę, pochyloną głowę, albo też inne jakieś zewnętrzne oznaki, które mają świadczyć o wielkiej pobożności wewnątrz, to jest w umyśle i w sercu. O nie, drogi bracia i siostry, taka pobożność nie jest tutaj na uwadze apostoła Piotra. Ale czym jest pobożność, proszę bracia? Pobożność jest to poważna i trzeźwa cześć dla Boga. Poważna i trzeźwa cześć dla Boga. Pełne zrozumienie Boga. Pełna ocena. Zupełne poddanie się Bogu. To jest pobożność. I ono z kolei odwrotnie nie będzie się uwidaczniało przez smutną twarz. Bo drodzy bracia i siostry, jakbyśmy wyglądali w naszej pobożności, znając wszechmocnego Boga, pod którego opieką nic nam się nie ma stać, a będziemy smutni i jadęsani, bo jesteśmy pobożni. Nie. Nasza pobożność będzie się okazywała przez zadowolenie umysłu i serca, co się odzwierciedli na zewnątrz, na naszych buziach, w naszych oczach, w naszych, proszę braci i sióstr, rozmowach. Jak mówi apostoł Paweł, że rozmawiajcie przez psalmy, pieśni i tak dalej, to będzie uwielbieniem Boga i to będzie właśnie tą pobożnością, właściwą pobożnością, trzeźwą i świadomą czcią, poważną czcią dla Boga, dobrowolnie wypływającą z oceny właśnie Boga, proszę braci i sióstr, i z wdzięczności do Boga, które jest w naszych sercach. I tu nie ma powodu do zewnętrznego objawiania smutku, czy też przybierania innej formy, aby okazać pobożność. Będziemy, proszę bracia i sióstr, zadowoleni nawet często w doświadczeniach, jeżeli pobożność będzie wypływała z naszych serc szczerych i oceniających Boga. Żadne doświadczenia nie powinny wpłynąć na nas, abyśmy się smucili aż tak dalece, chociaż będą przykre, mając na względzie, że boska opatrzność czuwa nad nami, i my, jako pobożni ludzie, będziemy, drodzy bracia i siostry, we właściwy sposób zadowoleni ze znajomości Bożej i z posiadania społeczności z Bogiem. Dlatego pobożność jest bardzo ważnym elementem różnym w naszym charakterze, który powiada, przydajcie do naszej wiary. Jakby nasza wiara wyglądała, gdybyśmy właśnie naszą pobożność okazywali przez smutek? Powiedzieliby, jego wiara jest słaba, bo on niby wierzy w Boga, ale obawia się, czy to jest prawdą i smuci się. My musimy być właściwie zadowoleni, oczywiście nie z krzykiem, nie z szumem, ale musimy właściwie być zadowoleni w sercu i w umyśle przy pomocy naszego trzeźwego ocenienia Boga, jego poddania się Jemu i proszę bracia i właśnie społeczności z Nim. Następnie z kolei apostoł Piotr odpowiada, a do tej pobożności, do tej właściwej czci dla Boga poważnej i wypływających z naszych uczuć serdecznych, dodajcie braterską miłość. Kiedy my, proszę bracia i siostry, budujemy właśnie jakąkolwiek budowę, a w tym wypadku możemy wziąć sobie budynek mieszkalny, to mamy właśnie z kolei takie okresy budowy, w pierwszym rzędzie fundament, potem ściany z wielu większych elementów budowlanych, a na ostatku robimy żebrowanie dachu. I kiedy my tutaj obserwujemy właśnie tą naukę, tą lekcję apostoła Piotra, to jakoby zbliżamy się do tego, że teraz ta wspaniała budowla charakteru na silnym fundamencie wiary zaczyna być zakończona. A do tego wszystkiego razem teraz przydajcie braterską miłość, albo inaczej braterską uprzejmość. Ta braterska miłość, czyli braterska uprzejmość wyrasta właśnie z pobożności, z oceny Boga i tych, którzy są Jego, którzy są blisko Niego i którzy są z Nim w społeczności. Na temat miłości braterskiej, na temat w ogóle miłości, chcę to określić, że bracia dobrze rozumią, że trzeba wiele by było czasu, nie będziemy szczegółów tego omawiać, bo to nie jest, nie mamy na to czasu i nie jest na to miejsce, ale proszę braci i sióstr, chcemy tutaj wspomnieć, że właśnie miłość braterska, braterska uprzejmość, ta dobra wola względem naszych braci, ona będzie świadectwem, że nasz charakter już jest daleko zbudowany. Posiadamy silną wiarę, gdyż musi być jako fundament, kosztowną wiarę. Posiadamy, drodzy bracia i siostry, cnotę, czyli siłę sprawiedliwego charakteru, uczciwość, niewinność wobec Boga poprzez nasze usprawiedliwienie. Że posiadamy tą umiejętność, to jest znajomość Boga i Jego sprawiedliwej woli, że posiadamy samokontrolę, cierpliwość, proszę braci i sióstr, pobożność, a teraz z kolei dochodzimy już coraz bliżej do końca naszej budowli i zaczynamy właśnie budować to przykrycie, czyli dach, którym jest miłość. I w pierwszym rzędzie tutaj powiada właśnie apostoł Piotr wykazuje miłość braterską, albo inaczej braterską uprzejmość. I z kolei następnie powiada, a do miłości braterskiej łaskę. Jest to miłość bezinteresowna. I proszę braci i sióstr, możemy zauważyć, że bardzo często słyszymy na ustach braci, w modlitwach, czy też w inny sposób, że miłość właśnie bezinteresowna, czym jest? Związką doskonałości, czyli jest przykryciem naszej budowy charakteru. A więc jest to również bardzo ważny element. Ale teraz ta miłość, czy jedna, czy druga, proszę braci, czy braterska, czy miłość obowiązkowa, ona, aby była uwidoczniona, to również jest wymagane pewne, są wymagane pewne warunki z naszej strony od Boga, aby ona mogła być widziana nie tylko przez ludzi, ale również i oceniona przez Boga. I apostoł Jan, drodzy bracia i siostry, w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, w wierszu 20 mówi, jakim sposobem my możemy uzewnętrznić właśnie posiadanie, uzewnętrznić chęć, uzewnętrznić intencje w kierunku tym, aby rozwinąć tę miłość, tak jedną, jak i drugą. I czytamy słowa następujące, 4 rozdział, 1 listu, a wiersz 20, który mówi tak. A także i 19, my Go miłujemy, iż On nas pierwszy umiłował. Ale proszę braci i sióstr, samo wypowiedzenie się, że my miłujemy Boga, nie jest właściwym, czyli zupełnym odzwierciedleniem miłości w naszym charakterze. Ale aby miłość w naszym charakterze była odzwierciedlona i na zewnątrz uwidoczniona, to mówi nam wiersz 20, w jaki sposób okazuje, czy ją posiadamy, czy nie. I powiada tak, jeśli by kto rzekł, miłuję Boga, nie wiem, czy by się ktoś odważył powiedzieć z ludzi, którzy mają jakąkolwiek wiarę w Boga, że Boga nie miłuje. Nikt by się nie odważył powiedzieć. Na pewno bym, nawet bym się wahał znaleźć taką istotę zwierzących, którzy by powiedzieli, że ja nie miłuję Boga. Ale teraz, aby to była prawda, co oni mówią, to mówi tak. Jeśli by ktoś rzekł, miłuję Boga, a brata swego nienawidział, czym jest? Kłamcą jest. Proszę braci i sióstr, wcale nie odzwierciedla miłość Boża się w nas wtedy, kiedy mówimy, że mamy miłość do Boga, ale wtedy, kiedy ją okazujemy względem naszych braci. I dlatego też, kiedy my obserwujemy tak życie ludu Bożego w różnych okolicznościach, w różnych warunkach, trudnościach, to bardzo często widzimy, że mówi się na temat miłości bardzo wiele, nawołuje się do miłości bardzo wiele, miłości braterskiej, bezinteresownej, do Boga i tak dalej, we wszystkich jej gałęziach, już jest ich wiele. Ale na zewnątrz często łzy się cisną do oczu, kiedy widzimy, że nie zawsze bracia są miłowani jedni przez drugich. Bardzo często zdarza się tak, że osoby, które nawołują do miłości w takim czy innym kierunku, to brata swego, który wiedzą, że jest poświęconym i że dąży w tym samym kierunku, idzie siostra jedną ulicą, stroną ulicy, brat czy siostra drugą stroną ulicy i kiedy wzroki spotkają się, albo też zauważy to, odwraca się, żeby się z nią nie spotkać. Powiada, ja Boga miłuję nade wszystko, ale Ciebie nienawidzę nade wszystko. Tak się zdarza, drodzy bracia i siostry. Ja tego doświadczyłem osobiście i wielu innych doświadczają. Jeżeli nasza budowla charakteru ma być naprawdę przykryta, żeby nie było przecieków tam, to miłość musi być doskonała. Bo my innych elementów charakteru nie rozwiniemy doskonale. Ale miłość, intencje względem miłości muszą być doskonałe, bo inaczej, proszę bracia i sióstr, będzie budowla dziurawa i będą przecieki i w ten czas ona zniszczeje i hojne wejście do królestwa nie będzie naszym udziałem. I dlatego też rozwijajmy właśnie i tą miłość w naszych charakterach, aby ona, proszę bracia i sióstr, mogła być tym dobrym przykryciem i aby ona mogła przyczynić się ku również zbliżeniu się nas do tego hojnego wejścia. Proszę bracia i sióstr, i jeszcze raz chcę powrócić do tego, co mówiłem na wstępie i co tutaj na wstępie mówi apostoł Piotr, że ku temu tedy wszystkiemu powiada wszelkiej pilności przykładajcie. I zwróćmy teraz uwagę właśnie tutaj na te elementy przedstawione, czy naprawdę nie trzeba tutaj pilności w ich rozwinięciu? Bez pilności tego nie osiągniemy. Tak jak uczeń w szkole, tylko ten ma piątki, który jest pilny, chociaż nawet nie będzie aż tak zdolny, ale który jest pilny, to będzie otrzymał dobrą ocenę. Ale kto nie jest pilny, to by, żeby był najbardziej zdolny, żeby był fenomenem, żeby miał pamięć, którego nigdy nie zawodzi, tacy są. Ale jeżeli nie jest pilny, to na nic nie przyda się jego nauka, sposób przyjmowania nauki, lekcji i dostaje, proszę bracia i sióstr, ocenę niską. Wszyscy to wiemy z doświadczenia, a szczególnie młodzież, która tak bardzo dąży właśnie do tych dobrych ocen, ale nie zawsze dąży z kolei poprzez pilność, która jest bardzo ważna. I dlatego też tu, proszę bracia i sióstr, my jako właśnie uczniowie Słowa Bożego, którzy uczymy się, którzy zdobywamy tą znajomość Boga i Jego sprawiedliwej woli i w celu właśnie zbudowania naszego charakteru, potrzeba nam jest wielkiej pilności do Jego rozwoju. Trzeba wysiłku i pilności, aby rozwinąć sobie siłę sprawiedliwego charakteru, cnotę. Trzeba wiele wysiłków, aby otrzymać umiejętność, to jest znajomość Boga i Jego woli. Czy znajomość Boga i Jego woli będzie do naszego umysłu wciśnięta z chwilą naszego poświęcenia? Nie. Przez całe nasze życie musimy czytać, studiować, badać. Musimy, proszę bracie, rozmyślać. Powiada o tym, co jest w górze, myślcie, a nie o tym, co jest na ziemi. To świadczy, że musimy pilności przydać, aby właśnie zdobyć tą znajomość. Musimy, proszę bracie i sióstr, wiele pilności również przydać, aby zdobyć cierpliwość. Musimy zwracać uwagę na doświadczenia, które wyrabiają cierpliwość, aby je dopiero sobie przyswoić. Musimy pilności przyłożyć i wysiłków, aby właściwą pobożność okazać przez ocenę, zrozumienie Boga i Jego dzieła. Musimy, proszę bracia i sióstr, wiele wysiłków czynić, aby rozwinąć właściwy stan miłości w naszym myśleniu. I proszę bracia i sióstr, dalej apostoł Piotr mówi w wierszu 8 tak. Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, zauważmy, gdy to będzie przy was, te wszystkie dodatki, któreśmy tu rozpatrzyli, a obficie będzie, powiada, nie tak tylko po troszku cierpliwości, po troszku miłości i innych, ale tylko po trochu, ale mówi, obficie będzie. My rozumiemy i wierzymy, że my nie rozwiniemy w pełni naszych charakterów. Nie, bo jesteśmy niedoskonali i to jest niemożliwe, abyśmy dokładnie wszystkie i w pełności rozwinęli potrzebne cechy charakteru. Ale proszę bracia i sióstr, jednak z tego wynika, że my możemy obficie to mieć, a nie tylko z jakiejś znikomej części. Powiada, gdy to będzie przy was, a obficie będzie, to w ten czas, mówi, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też widzimy, jak wiele wysiłków potrzeba czynić, tak jak wspomniałem na wstępie, ażeby żyć na ziemi w życiu doczesnym, tym bardziej wiele wysiłków trzeba, aby żyć duchowo we właściwy sposób i spodziewać się właściwej oceny ze strony Boga przez udzielenie nam hojnego wejścia. A więc tutaj powiada, a gdy to będzie przy was, a obficie będzie, to w ten czas dopiero nie będziemy próżnymi lub też niepożytecznymi, ale będziemy właściwie przez Boga przyjęci przez Jezusa Chrystusa. Ale, drodzy bracia i siostry, apostół Piotr też nie zapomniał i nie ominął momentu, w którym bardzo często ktoś z ludu Bożego może się znaleźć i powiada tak, 9 wiersz. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Również zwraca się tutaj do tych, którzy mieli oczyszczone grzechy przez usprawiedliwienie. I powiada, że niektórzy, którzy by owszem mieli wiarę, zostali usprawiedliwieni przez wiarę, ale nie rozwijali tej budowli, tych dodatków, nie przydawali do tej wiary, to powiada, albowiem przy kim tych rzeczy nie ma, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Jeżeli my się poświęcimy Bogu na służbę, zaniedbamy naszego powołania i wyboru, aby ono pewnym było uczynione, nie będziemy rozwijać naszego charakteru, to powiada, że to będzie daremne i mówi, zapomniawszy za oczyszczenie od grzechów swoich, będziemy niewidomymi dzieła Bożego, do któregośmy przedtem się zbliżyli i było nam po części objawione. I teraz dopiero mówi, bracia, przetoż mając na uwadze teraz tak wielką potrzebę naszego budowy naszego charakteru, mówi przetoż, bracia, starajcie się raczej ponad wszystko inne, ponad wszystkie inne potrzeby, jakie my właśnie posiadamy w życiu, powiada, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie mocne czynili, a to czyniąc nigdy się nie potkniecie. I zapewne, gdyby nas stać było wypełnić, rozwinąć w naszym charakterze wszystkie te elementy, tylko tu wspomniane, które gdybyśmy chcieli rozdrobnić, byłoby o wiele więcej w szczegółach. To, proszę braci i sióstr, tylko te i to w ogólny sposób, to ich byśmy się nie potknęli. I dlatego starajmy się je rozwijać. Wielkiej pilności przykładajmy, aby charakter w ten sposób budować. I dalej mówi, tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są warunki, na mocy których możemy do tego Królestwa wnieść i otrzymać jego zadowolenie. Proszę braci, zwracając uwagę na to hojne wejście do Królestwa, to, mili bracia, wprost trudno uwierzyć w to, że niedoskonały, upadły, grzeszny człowiek z linii Adamowej ma tak wspaniały przywilej, tak hojne wejście otrzymać. A jakim ono jest? W stosunku do Kościoła boska natura chwała cześć i nieśmiertelność. Najhojniejsze wejście. Prawdopodobnie pisząc ten artykuł powiada, że wprost nie chce się wierzyć, wprost trudno się zgodzić z tym, że naprawdę człowiek śmiertelny, grzeszny, pochodzący z linii Adamowej, dostąpił tak wspaniałej łaski przez usprawiedliwienie i możliwość osiągnięcia boskiej natury. Bracia i siostry, czy my sobie zdajemy sprawę, jak hojne jest to wejście? Naszym ludzkim, niedoskonałym umysłem trudno jest to wyjąć. A nawet ci, którzy byli zaangażowani i którzy byli na tej drodze i którzy byli, proszę bracia i siostry, czyli podjęli się tej próby, to jest próby wejścia, tą intencję wejścia do tego wysokiego powołania, to proszę braci i sióstr, nie zawsze oni byli w stanie ocenić swojego stanowiska przed Bogiem. Ono było naprawdę hojne wejście. Ze stanu najniższych rozumnych istot, to jest człowieka, do stanu najwyższej istoty, a więc jaką jest nasz Pan, a natury boskiej. To jest bardzo hojne wejście. Dlatego było bardzo cennym i proszę braci, trzeba było szczególnej pilności, szczególnego wysiłku, aby to otrzymać i zauważmy, że przez wiek Ewangelii zaledwie 144 tysiące spośród milionów powołanych, proszę braci, się zostało tylko wybrane. Którzy ocenili i naprawdę doprowadzili swoje powołanie i wybór uczynili mocne i pewne i fajne wejście im zostało zagwarantowane i otrzymali. My, drodzy bracia i siostry, nie rościmy sobie pretensji do tak hojnego wejścia. Bo wiemy, że czas tego najwspanialszego wejścia już się zakończył. My sobie tylko przyswajamy obietnicę, przyswajamy sobie możliwość otrzymania niższej nagrody. A nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko życie wieczne w stosunku do dzisiejszego życia krótkiego i śmierci, to jest naprawdę hojne i to jest naprawdę wspaniałe wejście. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, jeżeli mamy cokolwiek ważniejszego, to tu apostoł Piotr mówi, że bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybór mocno i pewnie czynili. To jest ważniejsze jak wszystko inne. My możemy wejść do królestwa całkiem biedni, rzeczy ziemskie, ale jeżeli będziemy bogaci w charakterze, wejdziemy tam. Możemy być bardzo, proszę bracia i siostry, bogaci w rzeczy ziemskie, czy to rzeczy materialne, czy też jakiejś znajomości, zaszczyty, stanowiska, ale to, proszę braci i siód, jest niczym w obliczu tego wspaniałego, hojnego wejścia, które jedynie może być udzielone tym, którzy przy pomocy rozwoju swojego charakteru dopiero może być uczynione pewnym i błogosławieństwa z tego wynikające mogą być osiągnięte. Dlatego starajmy się, drodzy bracia, czynić postęp w rozwoju charakteru. Starajmy się, abyśmy się nie stali jako ci, przy kim tych rzeczy nie masz i zapomnieli na swoje usprawiedliwienie. Ale jako ci, którzy obficie mają rozwinięte te rzeczy i są pożytecznymi i wystawi was Pan w znajomości, powiada Pan naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego kończąc tę lekcję, jeszcze raz chcę przeczytać tekst podstawowy, aby bracia sobie utrwalili i przyswoili myśli tej lekcji i mówi: przecież bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie mocno czynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie, a tak hojne wejście wam dane będzie do wiecznego królestwa Pana naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czego braciom i siostrom z całego serca życzę, sam pragnę i na tym koniec.